Agnieszka Kozak. Jedli, pili, zabijali. Najgłośniej było o Pruszkowie oraz Wołominie. O ulubionych miejscach gangsterów w Warszawie i okolicach pisaliśmy w poprzednim numerze, ale nie tylko te dwie grupy liczyły się w kraju. Właściwie wszystkie większe miasta miały lokale opanowane przez gangsterów. Nikodem Skotarczak Nikoś, nazywany także Królem Waluciarzy czy Królem Bramek, uważany był za pierwszego mafioza PRL-u. Trójmiasto było zawsze krok do przodu, bliżej zachodu. Tu interesy z zagranicą na własny rachunek można było rozkręcać, bo portowe miasta to okna na świat. W latach 80. SB przymykała oko na działalność Nikosia. Milicjanci i urzędnicy chętnie dawali się korumpować. Wiadomo było, że Nikoś da zarobić. Zaczynał jako bramkarz. W 1973 roku dostał pracę ochroniarza w knajpie Lucynka we Wrzeszczu. Szef był z niego zadowolony i wkrótce awansował do lepszego lokalu, do słynnego Maksima w Gdyni, gdzie stał się osobistym ochroniarzem przełożonego. Z czasem awansował na szefa cinkciarzy handlujących walutą pod trójmiejskimi peweksami i hotelami. Organizował także kradzieże samochodów. Podobno jego dola wynosiła $400, wówczas równowartość 20 miesięcznych pensji. Do końca lat 70. budował podwaliny organizacji, która później kontrolowała całe wybrzeże. Maksim, w którym Nikoś szlifował swoje umiejętności, był jedną z bardziej popularnych i ekskluzywnych knajp w PRL-u. Położona tuż nad morzem, urządzona z rozmachem i przepychem, ściągała obcokrajowców, znane osoby, marynarzy i podejrzane typy. Jedna whisky z kolą kosztowała równowartość średniej wypłaty. W lokalu kręcono sceny tak znanych seriali jak 07 Zgłoś się czy 40-latek. O tym miejscu śpiewała grupa Lady Punk. Muzyków namówił do tego sam właściciel, notabene doktor nauk humanistycznych prowadzący na wybrzeżu liczne interesy. Lokal nie wytrzymał próby czasu. Dzisiaj pozostało po nim jedynie wspomnienie i wiecznie żywa piosenka Tańcz, głupia, tańcz. Gdynia. 24 kwietnia 1998 roku. Agencja towarzyska Las Vegas. To właśnie tego dnia 44-letni Nikoś pożegnał się z życiem. Dzień wcześniej świętował imieniny kolegi. Była całonocna impreza w restauracji Marco Polo. Do Las Vegas wrócili odespać i zregenerować siły. Oczekiwali na śniadanie, kiedy do lokalu wszedł zamaskowany mężczyzna, według innych wersji dwóch, i zastrzelił Nikosia. Padło 6 strzałów w głowę i brzuch z popularnej tetetki. Morderca doskonale znał rozkład pomieszczeń i jak po sznurku trafił do sali bankietowej. Policja nie schwytała ani zabójcy, ani zleceniodawcy. Była to klasyczna egzekucja. Na śmierć Nikosia patrzyła m.in. jego żona. Za morderstwem stał najprawdopodobniej Daniel Z. Zachar, jego dawny podwładny, zamordowany w 2009 roku. Chociaż brano pod uwagę też na przykład Pruszków, tę wersję potwierdził Masa, świadek koronny. Gangsterzy bardzo lubili wypoczywać na Mazurach. Wyjątkowo upodobali sobie, zwłaszcza Pruszków, Trójkąt Giżycko, Mrągowo Mikołajki. Chociaż stać ich było na luksusowe wojaże, często twierdzili, że wypoczywa się tam, gdzie robi interesy. Mikołajki były jednym z ulubionych miejsc Jacka Klepackiego Klepaka z Wołomina. Młody Klepak, po tym jak w 1999 roku w warszawskiej restauracji Gama zastrzelono jego ojca Mańka Wel Klepaka, przejął przywództwo wołomińskiego gangu. W 2002 roku za 32-letnim Klepakiem wystawiono list gończy za kierowanie grupą przestępczą, próbę napadu na bank i wyłudzanie pieniędzy. Gangster postanowił schronić się na łonie natury i wtopić w wakacyjny tłum. 17 sierpnia w ciągu dnia trochę pływał po śniardwach, a wieczorem odpoczywał w mikołajskim barze Okoń. Grała muzyka, było miło i doskonale się bawił, kiedy nagle do jego stolika podeszło 3 mężczyzn ubranych w sportowe stroje. Jeden z nich miał na głowie wędkarski kapelusik. Nowo przybyli goście bez słowa wyciągnęli broń i oddali 11 strzałów w stronę Klepaka. Goście lokalu w popłochu rzucili się do ucieczki. Po chwili ulotnili się stamtąd także mordercy. W trakcie ucieczki próbował zatrzymać ich policjant Marek Cekała. Funkcjonariusz nie miał pojęcia o strzelaninie w Okoniu. Przypadkiem znalazł się na trasie ucieczki zabójców. Mundurowy został śmiertelnie postrzelony. Sprawcy strzelaniny zapadli się pod ziemię. Śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa toczyło się kilka lat. Cały czas pojawiały się kolejne nowe wątki. Zbigniew Esz przyjechał do Katowic w 1986 roku. Pochodził co prawda z Pruszkowa, ale jego żona urodziła się właśnie w Katowicach. Kupili mieszkanie, a Zbigniew prowadził firmę budowlaną. Nieoficjalnie mówiło się, że pieniądze na nią pochodziły od Pruszkowa. W czasie transformacji ustrojowej Zbigniew Esz, wówczas już Simon, postawił na handel spirytusem. Został także właścicielem doskonale położonej w parku blisko głównej ulicy restauracji Zielone Oczko. Wcześniej zgłosił się do katowickiego magistratu o zgodę na otwarcie sieci salonów gier Zielono Oczko. Kiedy interes nie wypalił, skupił się na restauracji. Obskurny do tej pory lokal w 1992 roku jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zamienił się w luksusową restaurację. Knajpa stała się ulubionym miejscem spotkań śląskiego półświatka. Simon rósł w siłę i zajął się ściąganiem haraczy i handlem narkotykami. Interesy rozwinął na szeroką skalę w 1996 roku. Stworzył własną armię żołnierzy. Chłopcy jeździli po regionie i sugerowali właścicielom pubów, klubów i restauracji, że wskazana jest ochrona, a oni znają kogoś, kto jest im w stanie to zagwarantować. Na opornych mieli sposoby. Simon wpadł w 1996 roku. Było to spektakularne wydarzenie. Zatrzymano go w jego własnej restauracji Zielone Oczko, wypełnionej po brzegi klientami. Skuty gangster został wyprowadzony z lokalu przez antyterrorystów. Razem z nim wpadli jego współpracownicy, Diesel i Jerry. Simona oskarżono o kierowanie grupą przestępczą, wymuszanie haraczów i usiłowanie zabójstwa. Pewien mężczyzna powiedział, że Simon razem z synem próbowali go zabić. Gangsterowi groziło dożywocie, ale sprawa długo się ciągnęła. On nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów, a mimo to wszyscy byli przekonani, że na długie lata trafi za kratki. Tymczasem stało się inaczej. Prowadzący sprawę sędzia wyznaczył termin kolejnej rozprawy, ale w porę nie zwrócił się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przedłużenie aresztu oskarżonemu i tak 30 października 1998 roku Simon w blasku fleszy legalnie wyszedł na wolność. Wrócił do interesów i Zielonego Oczka. Długo jednak nie porządził. W nocy z 4 na 5 marca 1999 roku ktoś zadzwonił na jego telefon komórkowy. Simon wyszedł z restauracji i wsiadł do swojego Audi. Po chwili z ciemności wyłoniła się postać, padło kilka strzałów. Trafiony w okolice serca gangster zmarł w szpitalu. Z Łodzią związany jest gang Ośmiornica. Grupa rozwinęła się w 1993 roku. Przewodniczył jej Ireneusz J. Gruby Irek, specjalista od ściągania haraczy z lokali i złodziei. Obok niego rządzili Tato, Welmaterac, Miksa, Mariusz K. i Jędrzej. Była to doskonale zorganizowana grupa, która próbowała wdrożyć rozwiązania mafijne prosto z Włoch. Tato prowadził z Włochami interesy. Zajmowali się głównie haraczami, odbieraniem długów, porwaniami biznesmenów dla okupu czy dokonywaniem zabójstw. Najgłośniejszym wyczynem Ośmiornicy była tak zwana afera winiarska. Na początku 1997 roku Gruby Irek zaczął rywalizować o przywództwo w grupie z Materacem. Wreszcie tak się naraził kolegom, że postanowili go wysłać na tamten świat. Kompanii zrzucili się i wynajęli Ukraińca Paszę. Prób zamordowania Grubego Irka było kilka. Udało się dopiero w Wigilię 1997 roku. To był jedyny dzień w roku, kiedy Gruby Irek poruszał się bez ochroniarzy i nie zakładał kamizelki kuloodpornej. Tego dnia spotkał się z Tatą i innymi gangsterami w restauracji Trio. Wigilia sprzyja przebaczaniu i tak miało być tym razem. Wielkie pojednanie. Mafiozi wymienili się nawet prezentami. Gruby Irek dostał książkę Żydzi Andrzeja Żbikowskiego. Kilkanaście minut później ktoś do niego zadzwonił. Wyszedł z lokalu i wsiadł do swojego Mercedesa. Już z niego nie wysiadł. Jedna z kul snajperskiego karabinu Paszy rozerwała mu głowę. Pocisk był specjalnie przerobiony, aby wywołać taki efekt. Kilka miesięcy później rozpoczęła się wojna gangów. Najpierw w maju 1998 roku na Piotrkowskiej przed restauracją Sphinx eksplodował ładunek wybuchowy. Podobne zdarzenie miało miejsce w grudniu tego samego roku na tej samej ulicy, tyle że przed studenckim klubem Futurysta. Przyczyną były zatargi z tamtejszymi ochroniarzami. Ośmiornica została rozbita w 1999 roku. Chociaż dla polskiej policji było to pierwsze tak duże osiągnięcie w walce z przestępczością zorganizowaną, okazało się, że część pozostałych na wolności gangsterów, podobnie jak nowe gangi, tak zwane Młode Miasto, dalej prowadziła przestępczą działalność. Głośną w środowisku gangsterskim sprawą było przejęcie pubu Eldorado, jednego z modniejszych miejsc na mapie Szczecina. W styczniu 1997 roku pojawił się tam młody mężczyzna. Wpadł na piwo ze znajomymi. Ubrany był w skórzaną kurtkę. Po godzinie zaczął nerwowo chodzić po lokalu, jakby czegoś szukał. Wreszcie zrobił właścicielom lokalu karczemną awanturę. Krzyczał, że zginęła jego skóra, w której miał pieniądze i komórkę. Postawił ultimatum, że do następnego dnia wszystko musi się odnaleźć. Rano pojawił się w Eldorado w asyście osiłków. Zguba się nie znalazła, bo i nie mogła. Mężczyzna wycenił swoją stratę na 10 tysięcy złotych. Dał właścicielom jeden dzień na wypłacenie mu gotówki. Nic takiego nie nastąpiło, a odsetki rosły jak szalone. Po kilku tygodniach gang Oczki przejął lokal za długi. Właściciele byli tak mocno zastraszeni, że nawet nie powiadomili o sprawie policji. Marek M. Oczko pochodzi ze Szczecina. Przez wiele lat był bramkarzem w nocnych klubach. W jednym z nich, małej scenie rozrywki, poznał Słowika. Według policji to właśnie Słowik wyniósł go na orbitę mafii pruszkowskiej. W latach 90. uchodził za rezydenta grupy pruszkowskiej na terenie Pomorza Zachodniego. Grupa Oczki rozpoczęła działalność w połowie lat 90. Najpierw planowali opanować miejscowy rynek handlu narkotykami i zająć się ściąganiem haraczy, między innymi od właścicieli klubów nocnych i agencji towarzyskich. Oczko prowadził także legalne interesy. Był między innymi szefem przedsiębiorstwa produkującego wódkę Kremlowskaja. Aresztowano go wraz z najbliższymi współpracownikami w lutym 1998 roku. Został zatrzymany na siłowni, znany był z nałogowego dbania o kondycję. Pogrążyli go jego dwaj byli żołnierze. Został skazany za kierowanie grupą szczecińską i zlecenie zabójstwa białoruskiego gangstera Wiktora Fiszmana. Po rozbiciu gangu Oczki o wpływy w Szczecinie zaczęły rywalizować grupy Goryla i Picka. Kulminacją sporu była strzelanina pod pubem Hormon. Rannych zostało kilka przypadkowych osób, bo sprawcy nie wiedzieli, do kogo mają strzelać. Oba szczecińskie gangi zostały rozbite i osądzone. Klub nocny, a tak naprawdę agencja towarzyska działająca pod przykrywką salonu masażu. 30 czerwca 1995 roku nad ranem do tegoż klubu weszło trzech mężczyzn. Mówili po rosyjsku. Dwóch było ubranych w czarne garnitury i białe koszule. Trzeci, mimo że tylko w dżinsowej kurtce, wyglądał na szefa. Wydawał polecenia osiłkom. Wyjął paczkę papierosów, wyciągnął jednego i odpalił. Zadawał pytania, ale dziewczyny go nie interesowały. Chciał rozmawiać z ochroną. W międzyczasie zamówili drinki. W lokalu było niewielu gości. Zaledwie dwóch klientów. Jednym z nich był poznański policjant. To była wyjątkowo spokojna noc. Kiedy tylko do pomieszczenia weszli budzący respekt ochroniarze, Dariuszka i Piotr J., padły strzały. W rękach napastników błysnęły ostrza noży. Dariuszka wyskoczył przez okno, ale śmiertelne kule dosięgły go już na zewnątrz. Piotr J. został skatowany, ale przeżył. Cała akcja odbyła się błyskawicznie. Mimo zebranych na miejscu śladów, śledztwo utknęło w martwym punkcie, a w grudniu 1995 roku zostało umorzone. Ustalono, że były to porachunki między gangami. Sprawa została wznowiona dopiero wiosną 2006 roku, kiedy w ręce niemieckiej policji wpadł bandzior o wschodnim typie urody, podejrzany o rozboje. Jego odciski palców trafiły do europejskiego systemu komputerowego AFIS, który zawiera wszystkie odciski palców przestępców z całej Unii Europejskiej i okazało się, że są takie same jak te zabezpieczone w El Chico. Po drodze pojawiły się liczne komplikacje z zaginięciem oryginalnych odcisków palców z archiwum, ale to już opowieść na inną, długą historię, pełną znaków zapytania i domysłów. Niemniej facet w dżinsowej kurtce, Aleksander S. Sasza, wreszcie został oskarżony o wydarzenia w El Chico. Tak jak sądzono, były to porachunki gangsterskie, tyle że Dariusz K. został pomylony z właścicielem, na którego było zlecenie. Aleksander S. został skazany na dożywocie w 2015 roku, a w 2016 roku sąd apelacyjny obniżył wyrok do 25 lat pozbawienia wolności. O zlecenie zabójstwa w El Chico został oskarżony Oczko i jego kompan Marek W. Obaj nie przyznają się do winy. Uznawane były za najbardziej ekskluzywne w Polsce. Kontrolowała je zorganizowana grupa Drexa, legendarnej postaci poznańskiego półświatka. Jego kariera zaczęła się pod koniec lat 80., kiedy młodziutki wówczas Bogusław D. Drex zaczął pracować jako ochroniarz w dyskotekach. Tam poznał Orzecha i Makowca, cinkciarzy, z którymi zaczął handlować pod peweksem dolarami. W latach 90. stworzyli największy poznański gang, gdzie Drex był jednym z liderów, chociaż wolał stać w cieniu. Specjalizował się w ściąganiu haraczy od restauratorów i agencji towarzyskich. Podobno w więzieniu przeczytał książkę o włoskiej mafii. Spodobało mu się tam jedno zdanie: nic się nie bierze za darmo. Przemyślał to i po wyjściu na wolność nadal brał pieniądze, ale w zamian proponował prawdziwą ochronę. Lepiej było mu się nie stawiać, co potwierdził przypadek właściciela jednej z agencji towarzyskich. Mężczyzna odmówił haraczu. Po pewnym czasie ktoś na ulicy chlusnął mu w twarz kwasem azotowym. Gdy Orzech i Makowiec trafili za kratki, Drex przejął większość przestępczych interesów w Poznaniu. Robił to tak sprytnie, że brakowało dowodów jego nielegalnej działalności. Na przykład pod przykrywką dwóch nocnych klubów prowadził luksusowe agencje towarzyskie dla wyjątkowo zamożnych klientów. Później okazało się, że niektórzy zostawiali tam jednorazowo nawet 20 tysięcy złotych. Drex nie figurował w oficjalnych dokumentach jako właściciel agencji. Byli nimi mężczyźni, którzy na co dzień zajmowali się ochroną i stali za barem. Jeden z klubów na swojej stronie internetowej zachęcał do odwiedzenia, gwarantując jacuzzi, strzeżony parking i ustronną lokalizację. To nie koniec udogodnień. Można było płacić kartą kredytową, a firmy mogły tam zorganizować spotkanie integracyjne, negocjować ceny, a jeśli było trzeba, usługodawcy bez problemu wystawiali fakturę VAT. Ogłoszenie było w trzech językach. Wiadomo, Poznań to miasto targów, przyjeżdżają tam klienci z całego świata. Obie agencje zostały zamknięte we wrześniu 2000 roku. Wydawałoby się, że mafiozi pewne miasta powinni omijać szerokim łukiem. Na przykład Częstochowę, gdzie robienie lewych interesów przed obliczem Matki Boskiej Częstochowskiej, do której pielgrzymują wierni, wydaje się nad wyraz nietaktowne. Nic bardziej mylnego. Henryk N. Dziad, Wołomin, kupił synowi, Pawłowi N. Mrówie, hotel właśnie pod najświętszym miastem w naszym kraju. Na nieruchomość wydał podobno 150 tysięcy dolarów. Do tego dorzucił znaczną sumkę na inwestycje w obiekt, podobno kilka milionów złotych. Mrówa poszedł w gangsterskie ślady ojca. Już jako nastolatek zaczynał od kradzieży samochodów. Potem został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Jednak bandycki charakter pokazał w Andrzejkową noc 1997 roku. Wybrał się z kolegami, m.in. z młodym Klepakiem i bratem Suchą Łapką, do dyskoteki Acapulco w Wesołej. Do lokalu przybyła także grupa młodych ludzi z Warszawy. W trakcie zabawy jeden z gangsterów zaczął prowokować jednego z nich, Artura G. Jednak ten ignorował zaczepki. Prawdopodobnie nie podobało się to agresorom. Chłopak został popchnięty i uderzony w twarz. Warszawiacy szybko zorientowali się, że lepiej będzie opuścić lokal. Zabrali swoje rzeczy i ruszyli w stronę drzwi. Niestety przy szatni wywiązała się bójka. Pijani bandyci z Robertem N. na czele dopadli Artura G. i jego trzech kolegów. Sucha Łapka zadał kolejne ciosy. Pomagał mu Mrówa i Daniel D. 22-letni Artur G. został ugodzony nożem w udo tak pechowo, że ostrze przebiło tętnicę. Chłopak nie przeżył spotkania z gangsterami. Mrówa został zatrzymany 10 dni po tym wydarzeniu. Z niejasnych przyczyn sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o areszt i wyznaczył dla młodego przestępcy nadzór. Jak nie trudno się domyślić, Mrówa szybko się ulotnił. W międzyczasie zostali zatrzymani i skazani pozostali uczestnicy wydarzeń w Acapulco. Mrówa wpadł dopiero w styczniu 1999 roku. Przed wymiarem sprawiedliwości ukrywał się w hotelu Vegas podarowanym przez tatusia. Szybko jednak opuścił areszt i rozwijał swój gang. Mrówa został zastrzelony na warszawskim targówku 23 sierpnia 2007 roku. Podobno w Zakopanem i w Sopocie mafiozi mieli powstrzymywać się od porachunków. Jak już wcześniej pisaliśmy, polscy gangsterzy doceniali uroki krajowych kurortów i często tam wypoczywali. Pod koniec 1999 roku 45-letni wówczas Pershing, lider Pruszkowa, bawił właśnie w Zakopanem. 5 grudnia około 15.40 odpiął narty, udał się na parking przy Polanie Szymoszkowej i zaczął pakować bagaże do swojego Mercedesa S500. Towarzyszyła mu młoda kobieta Patrycja R. Poznali się na dyskotece w Ustce, która w tym czasie poszła do wypożyczalni oddać sprzęt narciarski. W tym czasie z zaparkowanego po drugiej stronie drogi auta wyszło dwóch zamaskowanych mężczyzn. Padły strzały skierowane w głowę Pershinga, potem kolejne w klatkę piersiową. Zastrzelił go Ryszard B., były laureat nagrody As Biznesu z 1991 roku, którego z pistoletem maszynowym ubezpieczał Ryszard Niemczyk, rzeźnik, poszukiwany listem gończym po głośnej ucieczce z aresztu w Wadowicach. Ryszard B., miesiąc po zabójstwie Pershinga, został zatrzymany w Meksyku i deportowany do Polski. Egzekucję zlecił Mirosław D., Malizna, Pruszków. Początkowo planowano, że Pershinga zabiją Ukraińcy, ale Malizna uznał, że to za poważna robota, aby angażować do niej obcych. Rzeźnik i Ryszard B. po przyjeździe pod Giewont zatrzymali się w hotelu Bankowiec. Zameldowali się na fałszywe nazwiska. Jadali i omawiali interesy w restauracji Riders przy Krupówkach. Okuninka to typowo wypoczynkowa, urokliwie położona miejscowość w województwie lubelskim. W wakacje raczej trudno tam o ciszę, bo działają liczne kluby, bary i dyskoteki. Do jednej z nich, latem 1997 roku, dokładnie do Sabatu, wybrał się Marek O. Mumos, jeden z lubelskich bosów, w latach 90. skutecznie terroryzował lokalnych biznesmenów. Był z kolegami wywodzącymi się z grupy szalikowców Motoru Lublin. Podczas zabawy przyjezdni zadarli z lokalnymi. Tamci prawdopodobnie nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Dwa dni później Mumos ze swoimi ludźmi wrócił do Sabatu. Byli wyposażeni w kije bejsbolowe i stalowe kastety. Przyjechali się zrewanżować. Polała się krew. Za napad w dyskotece Mumos został skazany na 3 lata więzienia. Podobne wyroki usłyszało 10 jego kompanów, 2 zostało uniewinnionych. Wymienione w tekście miejsca nie są naturalnie wszystkimi, gdzie bawili się lub gdzie załatwiali porachunki polscy gangsterzy. Właściwie każde większe miasto w Polsce miało lokale, o których było wiadomo, że spotykają się w nich podejrzane typy. Raz były to niezwykle wystawne miejsca, a czasami bardzo niepozorne bary. Gangsterzy często inwestowali w hotele, restauracje czy nocne kluby, uznając, że to jedna z najpewniejszych lokat, na których można było zarobić albo i wyprać pieniądze. Bardzo chętnie przejmowali też takie miejsca za długi, a o te nie było trudno. Agnieszka Kozak.